Witam Was, drodzy, w ten majowy wieczór. Majówka się kończy, albo się nie kończy jeszcze. I myślę, że mieliśmy dobry czas. Jedni go spędzili przy grillu, drudzy go spędzili pracując ciężko. Myśmy z żoną go spędzili ciężko pracując, bo wiecie, bo są rzeczy, które się odkłada, bo w tym codziennym pędzie nie ma czasu na wiele rzeczy i potem zamiast odpoczywać, to się pracuje, ale to jest innego rodzaju praca i ona też daje odprężenie. Chciałbym dzisiaj się dzielić takim słowem, w zasadzie zatytułowałem moje kazanie "A myśmy się spodziewali". Pewne przypuszczacie już, jaki tekst będziemy dzisiaj czytali. I ten tekst jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale i od 13 wiersza. Ewangelia Łukasza 24:13. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte tak, że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie z sobą. I przystanęli przygnębieni, a odpowiadając jeden imieniem Kleofas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem prorokiem mocarnym, w czynie i w słowie, przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tych wydarzeniach już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazły jego ciała. Przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów, powiadających, iż on żyje. Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nim byli. Trochę długi tekst, ale pomyślałem, że trzeba by go cały przeczytać, żeby zrozumieć tą sytuację. Tą sytuację, w której to się cała dzieje, ta historia. Kiedy Pan Jezus zmarł na krzyżu, kiedy Go pochowano, to myślę, że świat uczniów się zawalił. To był człowiek, z którym przez 3,5 roku przeżywali codziennie. Pan Jezus ich nauczał, Pan Jezus ich karmił chlebem, Pan Jezus był z nimi, oni z Nim byli, mieli dobry czas, mieli dobrą społeczność, przeżywali błogosławione chwile. Myślę, że po prostu im było dobrze. Spędzili czy ofiarowali dla tej społeczności 3,5 roku swojego życia. To nie jest mało. To jest 3,5 roku, to jest trochę czasu. I nagle wszystko się skończyło. Nagle brakło Pana Jezusa wśród nich. I takie słowa, które mówią o stanie ich ducha. Mówią, a myśmy się spodziewali. A myśmy się spodziewali, że stanie się inaczej. Że będzie inaczej. A myśmy oczekiwali. Myśmy się spodziewali czegoś innego. Myśmy się spodziewali czegoś innego niż to, co się stało. Zawód. Rozczarowanie. Panie, przecież nie tak miało być. Przecież wyobrażaliśmy sobie to inaczej. I kiedy spojrzymy na swoje życie, to czasem też bywa tak, że nagle stajemy i mówimy, to wszystko toczy się inaczej. Nie tego się spodziewaliśmy w naszym życiu. Nie tego się spodziewaliśmy, że tak się stanie. Mieliśmy inne plany. Mieliśmy inne wyobrażenia. Mieliśmy inne oczekiwania. Wyobrażaliśmy sobie to, że to stanie się zupełnie inaczej. I co wtedy? Piotr, jeden z uczniów, taka bardzo wyraźna, wyrazista postać, jeden z 12. Myślę, że on też miał inne wyobrażenie, inne oczekiwanie. Chociaż Pan Jezus mówił im o tym, jak to będzie wyglądało, to oni w jakiś sposób nie dopuszczali do siebie tej myśli. Pewno myśleli, to jednak musi się wydarzyć inaczej. Piotr spojrzał na tę sytuację, spojrzał na swoje życie i w Ewangelii Jana w 21 rozdziale i w 3 wierszu czytamy tak. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Idę łowić ryby. W takim razie, jak tak to wszystko się potoczyło, to idę łowić ryby. Idę robić to, co w zasadzie najlepiej potrafię. Idę spełniać się w swoim zawodzie. Jeżeli to tak wszystko się potoczyło, jeżeli w ten sposób wszystko się rozwiązało, to idę łowić ryby. A ci dwaj, o których tu czytamy, poszli do Emaus. Emaus to było takie miasteczko położone gdzieś koło 11 kilometrów od Jerozolimy i słynęło z bardzo dobrej wody. Podobno jakość i smak tej wody, która była w Emaus, była jedną z najlepszych w całym Izraelu. I oni poszli do Emaus, poszli z Jerozolimy, z tego wielkiego miasta, miasta Dawida. Poszli do Emaus, poszli w swoją stronę, poszli załatwiać swoje własne sprawy. No bo cóż, a myśmy się spodziewali. No ale jak nie wypełniły się nasze oczekiwania, jak nie wypełniło się nasze spodziewanie, to w takim razie zajmiemy się swoimi sprawami. Ale takie sytuacje oglądamy przez cały przekrój Biblii. Wielcy mężowie Boży, wielcy patriarchowie przeżywali podobne sytuacje. To nie była tylko sytuacja, którą przeżywali uczniowie po śmierci Pana Jezusa. Kiedy patrzymy od początku Biblii, spotykamy Abrahama. Człowiek wiary, mówimy. Ojciec wiary. Przez tyle lat miał obietnicę: z ciebie wywiodę wielki naród. I nie mógł się doczekać. I oczekiwał. I poszedł swoją drogą. I miał syna z Hagar. Ale to wciąż nie było to. I wreszcie urodził się syn obietnicy, Izaak. Myślę, że Abraham bardzo go kochał. To był jego jedyny syn. To był jego umiłowany syn. To był syn z jego własnej żony. To był syn obietnicy. To był ten syn, którego Bóg mu obiecał. Na którego przez tyle lat czekał. I w Księdze Rodzaju, to jest pierwsza księga Mojżeszowa, w 22 rozdziale od 2 wiersza czytamy tak. I rzekł, Pan Bóg, rzekł do Abrahama: weź syna swego jedynaka, swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Co myślicie, co zrodziło się w głowie Abrahama, kiedy usłyszał głos: idź i ofiaruj swojego syna na całopalenie? Boże, to nie tak miało być. To Ty mi dałeś. Oczywiście nie czytamy tego, ale czytamy, że Abraham był człowiekiem podobnym do nas. Więc na bazie tego możemy sobie wyobrazić, że Abraham powiedział: Boże, nie tak miało być. Boże, czego innego oczekiwałem? Przecież spodziewałem się czegoś innego. Przecież według Twojej obietnicy to z Niego powstanie wielki naród. I pomimo tego, pomimo tych myśli, czytamy, że wstał wtedy Abraham wczesnym rankiem i osiodłał osła. I czytamy dalej, że poszedł ofiarować swojego syna. Boże, nie tak miało być. Boże, nie tego się spodziewałem, ale dlatego, że Ty do mnie mówisz, to będę posłuszny Twojemu Słowu. I apostoł Paweł w liście do Rzymian w 4 rozdziale, w 18 wierszu mówi odnośnie tej sytuacji, że Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo Twoje. Panie, nie tak miało być. Nie tak sobie to wyobrażałem. Ale w Tobie jest moja nadzieja. Będę Tobie posłuszny. Będę robił to, czego Ty ode mnie oczekujesz. Inna postać. Kiedy czytamy dalej, było wiele tych postaci, ale to takie tylko wybrane są. Hiob. Żył tak, aby podobać się Bogu. W zasadzie o Hiobie niewiele czytamy, niewiele jest napisane. Jedno jest tylko napisane, kiedy szatan przyszedł przed Boże oblicze, to Pan Bóg mówi, czy widziałeś mojego sługę Joba? To w zasadzie mówi wszystko o Jobie. Ja chciałbym, aby o mnie Pan Bóg mógł powiedzieć, czy widziałeś mojego sługę Marka? Czy każdy z nas nie chciałby, żeby Pan Bóg powiedział, czy widziałeś mojego sługę? I wstawmy tam sobie swoje imię. On żył tak, aby Bogu się podobać. Żył tak, bo kochał Boga. Ale wiedział, że takie życie przynosi Boże błogosławieństwo. I kiedy to wszystko przyszło na niego, to myślę, że stawiał sobie takie pytanie. Przecież to nie tak miało być. Panie, oczekiwałem Twojego błogosławieństwa. Żyję tak, żeby Tobie się podobać. A teraz to przyszło, to wszystko przyszło na mnie. Myślę, że miał wiele przemyśleń, że modlił się do swojego Boga. I na końcu tych przemyśleń czytamy takie słowa, które Job wypowiada. To jest w Księdze Joba 1:21. W zasadzie to jest początek tej jego historii. I rzekł Job, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Nie tak miało być. Nie tego się spodziewałem. Ale to Pan decyduje o tym, jak wyglądać będzie nasza droga. To Pan decyduje o tym, jak to wszystko będzie się działo. I chociaż myślał, że nie tak to miało być, to jednak mówi, Pan wziął, Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Panie, bo Ty przecież wiesz, co robisz. A w zasadzie to jest postać, która jest wcześniej niż Księga Joba. I myślę, że zauważyliście, że to jest człowiek, którego lubię w szczególny sposób, mianowicie Gedeon. Ale to jest taka postać, która jest tak barwna, postać, która tak wiele wnosi, że trudno jest go pominąć, kiedy zastanawiamy się, kiedy rozważamy różne życiowe tematy. Księga Sędziów 6:11. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w ręce Midiańczyków. I 22 werset. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł: ach, panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. I 24 wiersz. I zbudował tam Gedeon ołtarz panu i nazwał go: Pan jest pokojem. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Ofrze Abiezerejskiej. I 27 wiersz jeszcze z tego tekstu. Gedeon wziął więc 10 mężów spośród swoich sług i uczynił, jak mu powiedział Pan. Ponieważ jednak bał się domowników swojego ojca i obywateli miasta, aby uczynić to w dzień, uczynił to w nocy. Panie, nie tak miało być. Gdzie są te wszystkie cuda, o których opowiadali nasi ojcowie? Panie, jesteśmy w takim pohańbieniu. Żyjemy w takiej biedzie, w takim ucisku. Panie, nie tak miało być. Nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Spodziewaliśmy się zupełnie czego innego. I to była prawda. To pytanie w zasadzie było, można powiedzieć, że było uzasadnione. Bo nie tak miało być. Nie tego oczekiwali Izraelici. A jednak tak było. Wiecie, kiedy stawiamy sobie takie pytanie, kiedy w naszym życiu dzieją się rzeczy, o których mówimy: Panie, nie tak miało być, to chcę was zapewnić, że zawsze Pan Jezus do nas przychodzi. Tak jak do uczniów, którzy szli do Emaus, przyszedł Pan Jezus. I oni mówią: Panie, nie tego się spodziewaliśmy. I wtedy On zaczął im wykładać. Zaczął im wskazywać na to, że Boża droga jest zupełnie inna. Boże myśli, Boże drogi są zupełnie inne niż nasze drogi. Pan Bóg Zawsze ma o nas myśli o pokoju, a nie utrapieniu. Zawsze chce nam dawać dobre rzeczy. Jeszcze jedna postać, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to król Dawid. Też barwna postać. Tak wiele przeżył w swoim życiu. I były chwile, w których prawdopodobnie stawał przed Bogiem i mówił: Boże, nie tak to miało być. Nie tak to sobie wyobrażałem. Został pomazany na króla, a musiał uciekać. Musiał chronić się przed Saulem. Musiał uważać, żeby ten go nie zabił. Boże, Ty namaściłeś mnie na króla. Nie tak to sobie wyobrażałem. Myślałem, że to będzie inaczej. Nie tego się spodziewałem. Wiele razy, kiedy czytamy historię króla Dawida, możemy widzieć sytuacje, w których mógłby zapytać: Panie, dlaczego? Przecież to nie tak, nie na to oczekiwałem. Z relacji z Tobą wynikało, że to będzie zupełnie inaczej. A dzieją się rzeczy, których nie oczekiwałem. I kiedy spojrzymy teraz na siebie, na swoje własne życie, kiedy spojrzymy na sytuacje, w których mówimy: Panie, nie tego się spodziewaliśmy. Co robimy? Idziemy do Emaus? Idziemy do Emaus, do miejsca, które wydaje nam się najbardziej stosowne, bo nie tak to wszystko miało być. Nie tego się spodziewaliśmy. Panie, oczekiwałem, że to czy tamto w moim życiu będzie wyglądało tak i tak. Takie miałem wyobrażenie o tym, co będzie się działo. Panie, a dzieje się coś zupełnie innego. Coś, czego się nie spodziewałem, coś, na co nie oczekiwałem. W księdze Izajasza, proroka Izajasza, Pan Bóg mówi takie słowa. Izajasza, księga Izajasza, 55 rozdział i 8 wiersz. Bo myśli moje to nie myśli wasze. A drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Pan Bóg zawsze ma o nas dobre myśli, ale On chce, abyśmy sobie zdali sprawę z tego, że Jego myśli są o wiele wyższe niż nasze myśli. A drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. I kiedy stajemy przed pytaniem, nie tak miało być, to nie należy pójść do Emaus, ale należy stanąć i powiedzieć: Panie, niech się dzieje Twoja wola. kiedy Pan Jezus modlił się w Getsemane, to Łukasz 22:42 czytamy, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Czy kiedy stajemy przed pytaniem, czy przed stwierdzeniem, nie tak miało być? Czy zamiast iść do Emaus, stajemy przed Panem i mówimy: Panie, niech dzieje się Twoja wola. Uczniowie szli do Emaus, a ich miejsce było w Jerozolimie, bo tam czekała na nich moc z wysokości. Tam czekało na nich wylanie Ducha Świętego. I kiedy oni nagle zobaczyli, że to wszystko inaczej wygląda, pomimo tego, że czego innego się spodziewali, to czytamy na końcu tego tekstu, który czytaliśmy, że tej samej godziny jeszcze wstali i wrócili do Jerozolimy. Nagle otworzyły im się oczy, nagle zobaczyli, że pomimo tego, że to nie tak się wydarzyło, jak oni oczekiwali, zobaczyli, że to, co się działo, to, co się wydarzyło, to było o wiele bardziej błogosławione. I kiedy Pan otwiera nasze oczy, kiedy stajemy przed Nim i mówimy: Panie, niech się dzieje Twoja wola w moim życiu. Chociaż nie oczekiwałem tego, że to tak się potoczy. Panie, ale Twoje drogi są najlepsze, bo Ty czuwasz nad wszystkim. Niech Twoja wola się dzieje, a Jego wola jest najlepsza. I takie tu mam ostatnie zdanie, które chciałbym, żeby było podkreśleniem tego mojego dzisiejszego rozważania. Za rezygnację z naszych rozwiązań na rzecz Bożych rozwiązań, za rezygnacją z naszych rozwiązań na rzecz Bożych rozwiązań zawsze idzie Boże błogosławieństwo. Za rezygnacją z naszych rozwiązań na rzecz Bożych rozwiązań w naszym życiu zawsze idzie Boże błogosławieństwo. Pan ma zawsze dobre rzeczy dla nas. Pan ma dla nas nowe pomazanie. Pan ma na nowo wylanie moc swojego Ducha na nasze życie. Kiedy? Wtedy, kiedy nie idziemy do Emaus, ale zostajemy w Jerozolimie. Wtedy, kiedy mówimy: Panie, chociaż spodziewałem się, że to wszystko będzie inaczej wyglądać, to jednak niech dzieje się Twoja wola, bo Ty masz zawsze dobre rozwiązanie. Dobre myśli. Dobre myśli i dobre rzeczy dla swoich dzieci. A więc, jeśli zrezygnujemy z naszych rozwiązań na rzecz Bożych rozwiązań, to gwarantuję Wam, dlatego że także ze swojego życia to znam, że Pan daje dobre rzeczy. Tak w tej chwili mi jeszcze przyszła taka myśl, taka jedna sytuacja z naszego życia, z życia mojej żony i mojego. Lata 80., początek 80., wszyscy wyjeżdżali z kraju. Mój brat chyba jakoś niecały rok wcześniej wyjechał do Niemiec. I wiecie, i my też chcieliśmy. I mieliśmy okazję, byliśmy w tamtym czasie, byliśmy we Francji. Jola była w dziewiątym miesiącu ciąży. Nic dobrego nas tu nie, tak sobie myśleliśmy, nic dobrego nas tu nie czekało. I był tak jeden moment, kiedy musieliśmy zdecydować. I chcieliśmy zostać. Ale to wszystko szło jakoś tak to po prostu szło. Panie, nie tego oczekiwaliśmy. I wtedy powiedzieliśmy, Panie, ale niech dzieje się Twoja wola w naszym życiu. To jest prawie 40 lat temu. I nigdy nie żałowaliśmy tej decyzji. Tej decyzji, że wróciliśmy, dlatego że mogliśmy oglądać. Nie wiem, jakie by było tam nasze życie, ale mogę powiedzieć, że każdego dnia możemy oglądać Boże błogosławieństwo. Czasem nie jest łatwo, czasem jest trudno, czasem musimy się zmagać z wieloma rzeczami, ale mogę wam powiedzieć, że kiedy mówimy, Panie, niech się dzieje Twoja wola, pomimo tego, że spodziewałem się czego innego, to wiem, że Ty masz dla mnie dobre rzeczy. I życzę każdemu z nas, jeśli idziesz drogą do Emaus, jeśli dzieje się coś, o czym mówisz, nie tak miało być, zaufaj Panu. On jest blisko. On idzie z Tobą. I On Ci pokaże w swoim czasie, że Jego droga, na którą się zdecydowałeś, była o wiele lepsza niż to, na co oczekiwałeś. Chcemy się modlić. Powstańmy. Nasz Panie i Boże, dziękujemy Tobie za to, że Twoje drogi są najlepsze. Dziękujemy Tobie za to, że Ty masz dla nas przygotowane wspaniałe rzeczy. Panie Jezu, i my czasem oczekujemy rzeczy, które nam się wydają, że są najlepsze. Panie, ale my nie jesteśmy w stanie spojrzeć dalej niż tu i teraz. Panie, a Ty jesteś tym, który zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Panie, i Ty o wszystkim dobrze wiesz. A dlatego, że jesteś naszym dobrym Ojcem, to chcesz nam dawać dobre rzeczy i chcesz nas prowadzić tą drogą, którą Ty uważasz za najlepszą dla nas. Panie Jezu, dlatego teraz proszę Ciebie gorąco o to, aby jeżeli ktoś z nas dzisiejszego wieczoru idzie drogą do Emaus, do tego miejsca, które nie Ty przewidziałeś dla nas. Panie, jeżeli ktoś z nas jest rozczarowany tym, co dzieje się w jego życiu, to Panie, pokaż mu, że Twoja droga jest inna, lepsza, doskonalsza. Twoje rozwiązania są niezawodne i bezbłędne. Panie, dziękujemy Tobie za to, że jesteś wielki, że kochasz nas miłością bezgraniczną i bez końca. I dziękujemy Tobie za to, że kiedy rezygnujemy z naszych rozwiązań na rzecz Twoich rozwiązań, to możemy oczekiwać wspaniałego Twojego. Twojego błogosławieństwa. Dziękujemy Tobie i wielbimy Twoje święte imię. Amen.